Duc in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Duchowość biskupa, część druga. O tym, jak ważną sprawą dla życia i misji Kościoła jest właściwie ukształtowana duchowość biskupa, świadczy fakt, że w dniach od 30 września do 27 października 2001 roku na Watykanie odbywało się 10. Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów na temat Biskup Sługa Ewangelii Jezusa Chrystusa dla nadziei świata. Był to pierwszy w trzecim tysiącleciu synod biskupów. Jego owocem jest posynodalna adhortacja apostolska Jana Pawła II pod tytułem Pastores Gregis, podpisana 16 października 2003 roku w 25. rocznicę pontyfikatu. Ten dość obszerny dokument, który składa się z 7 rozdziałów, po raz pierwszy w Kościele całościowo ujmuje istotę biskupstwa, jego misję w Kościele, a nade wszystko duchowość. Tej ostatniej kwestii poświęcony jest drugi rozdział pod tytułem Życie duchowe biskupa. Zanim zagłębimy się w jego treść, chcę wyjaśnić, dlaczego w naszych audycjach zajmujemy się duchowością biskupa. Ktoś bowiem powie, że ta sprawa dotyczy przecież bardzo wąskiego grona osób spośród ogromnej społeczności wierzących. To prawda. Prezentując jednak naukę Kościoła na ten temat, nie zamierzamy bynajmniej oceniać naszych pasterzy, czy tym bardziej ich reformować. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że jako pasterze powierzonego sobie ludu Bożego, biskupi dźwigają ogromną odpowiedzialność, której nie byliby w stanie podołać bez pomocy łaski Bożej i duchowego wsparcia z naszej strony. Dlatego przynajmniej ogólna znajomość tego, czym i jak żyje biskup, daje nam nie tylko możliwość zanurzenia się bardziej w całe bogactwo Kościoła, ale także zaprasza do większej współodpowiedzialności za posłannictwo naszych pasterzy, ostatnio szczególnie zajadle atakowanych ze wszystkich stron. Jan Paweł II, czerpiąc z tego, co wypracowali ojcowie synodalni, w przywołanej adhortacji odnośnie do życia duchowego biskupa na pierwszym miejscu stawia miłość pasterską. Miłość jest niejako duszą posługi biskupa, który zostaje włączony w dynamizm pasterskiej proegzystencji, skłaniającej go, by żył jak Chrystus, dobry pasterz dla Ojca i dla braci, składając codziennie dar z samego siebie, pisał Jan Paweł II. Zasadniczym rysem duchowości biskupa jest zatem miłość pasterska. Ma ona źródło najpierw w święceniach biskupich, które zobowiązują go do przeżywania w wierze, nadziei i miłości własnej posługi ewangelizatora, liturga i przewodnika wspólnoty. Duchowość biskupa jest zatem duchowością eklezjalną, ponieważ wszystko w jego życiu zdąża do budowania z miłością Kościoła Świętego. Ta miłość pasterska wymaga od biskupa postawy służby, która ma być przepojona siłą ducha, odwagą apostolską i uległością wewnętrznym natchnieniom Ducha Świętego. W tej postawie służby biskup ma naśladować Chrystusa sługę, który był ubogi i pokorny. Dzięki temu jego posługa pasterska będzie stanowiła w nim prawdziwe odbicie Jezusa i pozwalała mu być bliżej każdego, od największego do najmniejszego, tak jak czynił to nasz Pan, uczy papież. Oczywistą jest rzeczą, mocno wyeksponowaną przez Ojca Świętego w dalszej części dokumentu, że do tego, aby biskup mógł święcać powierzony sobie lud, sam musi dążyć do świętości. Jeśli bowiem urząd biskupa nie wspiera się na świadectwie świętości wyrażonej przez miłość pasterską, w pokorze i prostocie życia, to jego rola, zaznacza święty Jan Paweł II, zostanie zredukowana do czystej funkcji i traci fatalnie wiarygodność uduchowieństwa i wiernych. Jednak świętość to nie tyle efekt osobistych wysiłków ascetycznych, co nade wszystko działanie Ducha Świętego i współpraca z Nim. Biskup natomiast przez sakrament święceń otrzymuje pełnię darów Ducha Świętego. Ma zatem wszelkie potrzebne środki, aby sam dążył do świętości i na tę drogę pociągał innych. W tym kontekście Jan Paweł II dobitnie podkreśla, że biskup może uważać się za prawdziwego sługę komunii i nadziei dla ludu Bożego jedynie wówczas, kiedy postępuje w obecności Pana. Nie można bowiem służyć ludziom, jeśli nie jest się najpierw sługą Bożym. I nie można być sługą Bożym, jeśli nie jest się człowiekiem Bożym. To mocne stwierdzenie oznacza, że nieodłączną częścią posłannictwa biskupa jest powołanie do świętości. Jego posługa ma być zatem źródłem świętości dla innych, uczy Jan Paweł II. W tym miejscu Ojciec Święty czyni aluzję do dawnego ujmowania biskupstwa jako stanu doskonałości, uznawanego za taki obok życia zakonnego. Sugerowało to, że samo przyjęcie tego urzędu i godności niejako z automatu gwarantowało chrześcijańską doskonałość. Tymczasem, jak pisze papież, święcenia biskupie nie wpajają doskonałości cnót. Dlatego każdy biskup musi przebyć własną drogę uświęcenia, dając z siebie wszystko, aby upodobnić się do Chrystusa, doskonałego człowieka. Święty Jan Paweł II jako wytrawny mistrz duchowy, ilekroć wypowiada się na temat życia duchowego, zawsze zagadnienie to ujmuje całościowo. Nie tylko wskazuje na zasadniczy cel, do jakiego powinni dążyć wszyscy ochrzczeni, ale podpowiada najbardziej odpowiednie do tego środki. Gdy więc w cytowanej adhortacji mówi o życiu duchowym biskupa, to jednocześnie zaznacza, że powinien on pielęgnować życie modlitwy oraz głębokiej wiary i ponownie złożyć w Bogu całą swoją ufność, ofiarując swoje świadectwo Ewangelii w posłusznym poddaniu się natchnieniom Ducha Świętego oraz żywiąc szczególne i synowskie nabożeństwo do Dziewicy Maryi, doskonałej mistrzyni życia duchowego. Nasz wielki rodak rozwija tę ostatnią myśl o maryjnej drodze biskupa, pisząc, że matczyna obecność Dziewicy Maryi powinna być dla niego podporą życia duchowego. Każdy więc biskup powinien zatem żywić prawdziwe i synowskie nabożeństwo do Maryi, czując się powołanym do czynienia własnym jej fiat, do ponownego przeżywania i codziennego odnawiania aktu powierzenia, którego dokonał Jezus, ofiarowując stojącą pod krzyżem matkę uczniowi, zaś umiłowanego ucznia Maryi. Podobnie biskup, to dalej słowa Jana Pawła, wezwany jest, by odnajdywał się w jednomyślnej i wytrwałej modlitwie uczniów i apostołów Syna wraz z jego matką w oczekiwaniu na dzień Pięćdziesiątnicy. Zdaniem papieża, Matka Boża powinna więc być dla biskupa mistrzynią w słuchaniu i w gotowości wypełniania Słowa Bożego, w byciu wiernym uczniem jedynego nauczyciela, w wytrwałości wiary, w ufnej nadziei i gorącej miłości. Pobożność maryjna biskupa, do której zachęca Ojciec Święty, ma znajdować wyraz w sprawowanej przez niego liturgii, gdzie Dziewica Maryja jest w sposób szczególny obecna w sprawowaniu tajemnic zbawienia i jest dla całego Kościoła wzorem słuchania i modlitwy, ofiary i duchowego macierzyństwa. Z tej racji biskup, sprawując liturgię, ma ukazywać Maryję jako przykład, jako źródło inspiracji, stały punkt odniesienia i ostateczny cel pobożności maryjnej. Innymi słowy, troską biskupa jest zdrowa pobożność maryjna, która z liturgii czerpie swą inspirację i do niej prowadzi. Papież zachęca współbraci w biskupstwie, aby pielęgnowali osobistą duchowość maryjną przez różne pobożne ćwiczenia zatwierdzone i zalecane przez Kościół, szczególnie zaś przez odmawianie różańca, który w cytowanym dokumencie papież nazwał Kompendium Ewangelii. Co więcej, pisze, że każdy biskup jest zaproszony do tego, aby być gorliwym promotorem modlitwy różańcowej. Ten mocny akcent położony na różaniec zapewne jest nawiązaniem do ogłoszonego dokładnie rok wcześniej, w 2002 roku, 16 października, a więc także w rocznicę pontyfikatu, listu apostolskiego o różańcu świętym pod tytułem Rosarium Virginis Mariae, w którym Jan Paweł II przypomniał, że ta forma pobożności maryjnej jest wybitnie chrystocentryczna i ewangeliczna. W dalszej części drugiego rozdziału Adhortacji Pastores Gregis, poświęconego życiu duchowemu biskupa, czytamy o innych środkach dążenia do doskonałości, którymi zajmiemy się w następnym odcinku. Natomiast na zakończenie dzisiejszych rozważań chcę zatrzymać się na cennym wskazaniu, że biskupów umacnia zawsze przykład świętych pasterzy w życiu i posłudze na drodze duchowej i w wysiłku doskonalenia działań apostolskich. Historia Kościoła, poczynając od apostołów, zna wielu świętych papieży i biskupów, których nauczanie i przykład życia są w stanie oświecać i być drogowskazem na drodze duchowej biskupów trzeciego tysiąclecia. Święci pasterze wciąż pozostają jaśniejącymi punktami odniesienia, do których mogą nawiązywać biskupi naszych czasów, by czerpać z nich wskazania i bodźce Ewangelii. Jak zaznacza Jan Paweł II, świadków heroicznej wiary nie brak także w początkach obecnego tysiąclecia. Pisząc te słowa, zapewne nie zdawał sobie sprawy, jak szybko on sam stanie się takim świetlanym wzorem do naśladowania dla współczesnych pasterzy, podobnie jak prymas tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński, którego beatyfikacja odbędzie się już za pół roku. Obydwaj, tak bliscy nam święci pasterze, swą duchowość zakotwiczyli we czci Matki Bożej. Wyrazem tego są ich biskupie dewizy: wszystko postawiłem na Maryję, prymasa tysiąclecia, i totus tuus Jana Pawła II.